Witam serdecznie, drodzy zgromadzeni na tym miejscu. Nie wiem jak wy, ale ja już jestem bardzo, bardzo ubłogosławiony tym, co miało miejsce do tej pory. Uwielbianie pełne takiego radości Bożej i wierze namaszczenia. Wszystko, cokolwiek było już, było piękne i dobre, bo przynosiło naszemu Bogu chwałę. A jeśli o mnie chodzi, to też mam takie osobiste powody, aby być wdzięcznym Bogu, bo wiele elementów dzisiejszego nabożeństwa do tej pory jakby potwierdziło mi, że to będzie spójne nabożeństwo, że treści i tematy w żadnym momencie ani miejscu nie rozchodzą się. Począwszy od Krysi, która mówiła o tym, jak to dobrze być w cieniu Najwyższego, jak to dobrze przebywać u Tego, który jest odpowiedzią, ochroną i osłoną naszego życia, aż po pieśni, które mówiły o tym, że Bóg, nasz dobry Bóg jest naszym źródłem, jest zaspokojeniem wszelkich naszych pragnień, wszelkich potrzeb, wszystkiego, czego potrzebujemy. I żeby nie być gołosłownym, rozpocznijmy może na sam początek z księgi proroka Jeremiasza. I już teraz będzie dla was wszystkich jasne, że faktycznie to słowo jest takie, jak mówiłem. A więc z 17 rozdziału, 7 i 8 werset księgi proroka Jeremiasza mówi tak. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Kochani, ja zdaję sobie sprawę i wiem, że sporym, że tak powiem, akcentem tej mojej inspiracji na dzisiaj była aura i pogoda, która dosyć mocno ostatnio dawała się we znaki. Wysokie temperatury, jeśli chodzi o mój zakład pracy, to pracownicy byli zwalniani wcześniej do domu, bo w niektórych pomieszczeniach grubo przekraczała temperatura 35 stopni i w takich warunkach no, nie dało się być wydajnym, pracować, a więc pani prezydent zgodziła się, aby o godzinę, o półtorej ludzie wcześniej wychodzili do domu, natomiast niektórzy troszeczkę wcześniej przychodzili do pracy, żeby ta ciągłość była. Ale jedno jest pewne, że o tym, jedno słowo, 3 tygodnie temu na tym nabożeństwie, jedno słowo mi podczas uwielbiania cały czas się przewijało pragnienie. Pragnienie, pragnienie. I to nie dlatego bynajmniej, że nie napiłem się przed nabożeństwem wody, ale to gdzieś w moich uszach i w moim sercu brzmiało, a więc robiłem wszystko, starałem się wsłuchiwać i cały czas myśleć, pytać, co to znaczy, dlaczego miałbym o tym mówić i w jaki sposób miałbym mówić, bo to bardzo szerokie pojęcie. Kochani, wracając do słowa, które przeczytałem na samym początku, widzimy tutaj kilka elementów, które mówią o tym, jak wygląda życie człowieka, człowieka Bożego, który wyznaje Jezusa swoim Panem, który składa swoją nadzieję w Bogu żywym, nie Bogu religii, nie Bogu tradycji, ale Bogu żywym, który przychodzi do Niego i w Nim pokłada swoją nadzieję. Czytamy te piękne słowa, że jest to człowiek, którego nie jest w stanie nic zachwiać. Po pierwsze ma silne korzenie, korzenie wiary, korzenie tożsamości chrześcijańskiej. Wybudzony w środku nocy i zapytany, kim jest w Jezusie Chrystusie, kim jest, jakim jest, dlaczego jest chrześcijaninem, jest w stanie powiedzieć, że jest oczyszczony, że ma pewność zbawienia, że ma zwycięstwo nad śmiercią i nad diabłem. Takim jest człowiek, który zapuszcza swoje korzenie w Jezusie Chrystusie, a w tym przypadku czytamy w swoim Bogu. A więc silne korzenie to coś, co sprawia, że nawet w upalne dni możemy czuć się tak dobrze. Bo ja będę mówić nie tylko o pragnieniu tym fizycznym, no bo cóż, my wiemy, kiedy nam się chce pić, no po prostu, jeżeli mamy pod ręką butelkę z wodą, to sięgamy. Jeżeli mamy kubek z wodą, tak jak ja w tej chwili, to też sięgnę, aby zwilżyć usta. I żyjemy na szczęście w takim kraju, w takim klimacie, gdzie dostępność do wody pitnej nie jest aż tak wielkim problemem. Może nie można podlewać ogródków, może elektrownie troszeczkę słabiej działają, ale jeśli chodzi o takie zabezpieczenie, jestem wdzięczny Bogu, że nie żyjemy gdzieś w krajach pustynnych, gdzie woda jest faktycznie za cenę złota. I dzisiaj będę mówić o tym pragnieniu bardziej duchowym, o tym, czego my pragniemy i kto jest odpowiedzią, zaspokojeniem tego pragnienia. Po drugie, kiedy czytamy ten fragment, to wiemy, że człowiek, który boi się Pana, że człowiek, który w Nim pokłada swoją nadzieję, to człowiek mężnego serca. To człowiek, który w obliczu upałów, w obliczu jakichś problemów staje się człowiekiem mężnym, nie boi się kryzysu, spokojnie patrzy przed siebie. Liść zielony, jak czytamy tutaj, to drzewo, jego liść zostaje zielony. Spójrzmy na drzewa wokoło, w parkach, na osiedlach. Jak bardzo drzewa gubią liście, bo nie są w stanie ich tą wodą wyżywić. Te liście samoistnie spadają. Sadownicy biją na alarm, bo jabłuszka, które się wykształciły, nie są w stanie dorosnąć do swojego rozmiaru, a więc drzewo zrzuca nadmiar tego, co staje się mu balastem, bo nie daje rady wykarmić tego, co zdążyło na wiosnę tam wypuścić liście czy owoce. A tutaj czytamy, że nam, ludowi Bożemu, wszystkie te rzeczy nie są straszne. Jeśli tylko trzymamy się tego źródła, to nasze życie, nie tylko z nazwy wyznania, które reprezentujemy, jesteśmy zieloni, ale to jest to, co sprawia, że świeżość z naszego życia bije i jest takim dobrym przykładem optymizmu naszego. Kochani, czytamy, kiedy w roku przychodzi rok posuchy, kiedy przychodzi ten upał, to ten czas, może to są doświadczenia, może to są jakieś trudności, może to jest jakaś choroba, która nagle przychodzi na nasze życie. Kochani, powtórzę znowu, jeżeli mamy nasze korzenie w Bogu, jesteśmy zasadzeni nad źródłami tej wody Bożej, to wszystko przejdziemy, wszystko przejdziemy. Czytamy tutaj, że nawet upał, nawet trudny, gorący czas, jak w tym przypadku czytamy w tej księdze Jeremiasza, owocowanie jest takie same, jak jest w każdym innym roku. Oczywiście to jest nasza odpowiedzialność, to jest nasza powinność, żeby owoce, które w naszym Bogu możemy wytworzyć, były zawsze obfite i dobre i smaczne i zachęcające, aby nie przyćmił tego żaden frasunek, żadne zmartwienie i żadne jakieś załamanie. Kochani, to jest przesłanie. To jest zachęta i przypomnienie dla wszystkich nas, którzy znamy swojego Boga, którzy śpiewamy te piękne refreny, tak jak dzisiaj, którzy wyznajemy, tylko w Bogu moje jest zbawienie, tylko w Bogu duszy ukojenie. A więc to jest przesłanie dla Kościoła Bożego. Nie zapominajmy o tym, że to są prawdziwe słowa, że ta przenośnia o zielonym drzewie to nie jest tylko poetyckie uniesienie proroka Jeremiasza, ale to są fakty, które dotyczą naszego chrześcijańskiego życia. Ale kochani, wielu ludzi wokół nas, i tu trzeba zwrócić na to uwagę, żyje targanych różnego rodzaju problemami, pragnieniami, których tak naprawdę nie mogą spełnić. Chcieliby, szukają tych dróg zaspokojenia swoich wewnętrznych pragnień, a jednak nie są w stanie. Czy wobec takich ludzi możemy stanąć obojętnie i powiedzieć, no tak, no my to korzonki mamy głęboko w tym źródle zapuszczone. A przecież Pan Jezus też chce, aby inni byli zasadzani przy tym strumieniu, tej wody nigdy nie braknie, aby inni owocowali, aby inni już nie musieli szukać, nie musieli pragnąć, nie musieli usychać, nie musieli zrzucać tych swoich liści, kiedy przychodzi czas próby i doświadczenia. A więc dzisiaj, nie wiem jak brat Romek to zatytułuje, ale będzie dużo dzisiaj słowa pragnienie. Więc coś w tym stylu, pragnienie, Oczywiście nie odkrywam tu żadnej Ameryki i nie silę się na to, więc nawet nie szukałem w jakichś wielkich, mądrych słownikach. Po prostu zerknąłem do Wikipedii, żeby wyjaśnić, czym jest to pragnienie fizyczne. My dobrze wiemy, bo każdy z nas ma język, ma czucie i ma poczucie, kiedy chce pić, a kiedy nie. Ale pragnienie, kochani, to jak czytam, to jest jedna z najbardziej podstawowych potrzeb biologicznych. Jedna z najbardziej podstawowych potrzeb biologicznych, która przejawia się w popędzie ku pobraniu odpowiedniej ilości wody. Prawda, że brzmi mądrze? Ale tak to jest. Mamy w naszym ciele receptory, takie czujniczki. Mimo, że nie jesteśmy robotami, mamy czujniczki, że kiedy stężenie wody w naszym organizmie spada poniżej jakiegoś problemu, to w mózgu, w podwzgórku, tam jest taki receptor, który woła pić, pić, i człowiek robi wszystko, bo inaczej odwodni się, bo inaczej osłabnie, krew zacznie gęstnieć i wszystkie te procesy życiowe zostają zaburzone. A więc taki człowiek, który pragnie, którego ogarnia silne pragnienie, rozgląda się za wodą, szuka tej wody, szuka napoju, robi herbatę, byle tylko zaspokoić. A w taki czas, w takie pogody, jak teraz miały miejsce, wiemy, jak bardzo to jest ważne. A ja przyznam, czasami zapominam i żona mnie tam zawsze tą butelką z wodą gdzieś tam goni po kuchni, bo ona o tym pamięta bardziej niż ja. A więc tu nie ma nic trudnego w zrozumieniu, czym jest pragnienie, bo wszyscy to mamy przez naszego Boga jakby zakodowane. I wtedy jest problem, kiedy chcemy pić, a nie możemy. Tak jak ja swego czasu w szpitalu, po operacji, kiedy człowiek wybudzony, jedynie usta można zwilżyć, a całe ciało chciałoby pić. Och, takiego łyka, głębokiego, tak by się chciało. Na szczęście kroplówką mi tam uzupełniano te płyny. Wszystko było w porządku. I później, kiedy już mogłem, to się dobrze napiłem. Kochani, ale jest jeszcze rodzaj pragnienia, który jest na innym poziomie naszego człowieczeństwa. Bo ten fizyczny umiemy zaspokoić, wiemy, jak to robić, wiemy nawet, ile litrów tej wody potrzeba człowiekowi dorosłemu w ciągu doby. Ale jest jeszcze coś, co bardzo często przewija się w Słowie Bożym, w Biblii, i właśnie odniesienie do pragnienia jest wszystko to, co jest wewnątrz nas, co jest w naszych wnętrzach. Na użytek dzisiejszego spotkania również powiem, że pragnienie duchowe, a o nim chciałbym teraz mówić, to z kolei dążenie do zaspokajania potrzeb właściwych istocie ludzkiej. Każdy z nas dąży do zaspokojenia tego, czego nie widać. To, co jest w środku, to, czym żyjemy jako ludzie, czego potrzebujemy na każdym poziomie emocjonalnym, każdym innym, to chęć, to potrzeba bycia kochanym, to potrzeba bycia akceptowanym. To jest pragnienie, żeby ktoś nas pochwalił, żeby ktoś nas docenił, żeby ktoś może nawet i podziwiał. To są takie ludzkie sprawy, o których niezbyt często mówimy, żeby nie być posądzonym o pychę, a jednak mamy te pragnienia. Od dzieciństwa dziecko pragnie zwrócić uwagę na siebie, ściąga zainteresowanie rodziców, a jeżeli tego zainteresowania nie ma, staje się niesforne, staje się niegrzeczne, żeby tylko pokazać to swoje wewnętrzne pragnienie. Zobacz mnie, ja jestem, ja istnieję, ja jestem fajny, ja jestem wyjątkowy. Kochani, i tego rodzaju pragnienia jak najbardziej. To są pragnienia również przypisane naszemu ludzkiemu rodzajowi i możemy je realizować, o ile sięgamy do dobrego źródła. I dzisiaj jestem tu po to, żeby nam wskazywać na to dobre źródło, jakim jest Bóg żywy, nasz Pan Jezus Chrystus. Bo kiedy myślę o tym, co na zewnątrz, kiedy myślę o wielu ludzi, czy o tym, co oglądam w telewizji, to widzę, jak bardzo wiele ludzkich pragnień, tych wewnętrznych, wynika i jest realizowanych w sposób naprawdę z grzesznej natury to wynika. A więc jakaś pragnienie władzy, takie chore, które by chciało dominować nad innymi. To jest jakaś przemożna chęć bycia bogatym. Chęć sprawowania jakiejś, nie wiem, wręcz dyktatorskiej władzy nad innymi ludźmi. aż po seks i wszystkie inne nieczystości, które tylko można sobie wyobrazić. Kochani, nie chciałbym na ten temat zabierać dużo czasu, bo jest tyle cennych jeszcze rzeczy, myśli, które chciałbym przekazać, ale chociażby w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, 5 i 6 werset mówią o tym, że od samego początku natura i serce człowieka, jego pragnienia, w momencie, kiedy zgrzeszył w raju Adam z Ewą, stało się to, o czym czytamy. A gdy widział Pan, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w swoim sercu. I nie wiadomo, jakby się to skończyło, gdyby nie upodobał i nie otoczył swoją łaską i miłosierdziem swego sługę Noego, który później, widzimy, poprowadził ludzkość we właściwym kierunku. Ale Bóg widział, że złość człowieka, że jego pragnienia, że jego myśli, że jego dążenia są złe. To serce cały czas myślało o tym, jak to zrobić, żeby zaspokoić jakieś niezdrowe, diabelskie popędy, instynkty i coś, co naprawdę nie podobało się Bogu i nie było jego planem absolutnie. Człowiek ustawicznie dążył do zła. Kochani, chociażby Ewa w raju usłyszała od Boga, kiedy rozmawiał z nią, że od tego czasu będziesz miała inne pragnienia. Pomimo twoich bóli porodowych będziesz swoje pragnienia kierować ku mężowi. I mimo, że czasami nie jedna kobieta w bólach porodowych w tym czasie mówi: o nie, już po prostu mam dosyć wszystkiego, mam dosyć tego całego macierzyństwa, a ty mężu trzymaj się z daleka ode mnie. I tak to jest, że ludzki gatunek i te pragnienia są realizowane. Oczywiście w Bogu jest to błogosławione, jeśli ma to miejsce w związku małżeńskim. Kochani, ale Kain chociażby, syn Adama i Ewy, jakie on miał pragnienia? Jako brat, pierwsi ludzie po Adamie i Ewie, miał pragnienie, żeby dominować nad bratem, żeby być lepszym, żeby złożyć lepszą, doskonalszą ofiarę. A kiedy Bóg uznał, że inaczej się rzeczy mają, że jego ofiara nie jest taka z serca złożona jak jego brata, postanowił zabić swojego brata. A więc widzimy, że jego pragnienia były już na samym początku złe i niedobre. Kochani, kiedy czytamy dalej tę historię z Księgi Mojżeszowej, to czytamy również takie miejsce dziwne, zagadkowe. Nie chciałbym go dzisiaj tu roztrząsać, ale czytamy, że synowie Boży zobaczyli, że córki ludzkie są piękne i zapałali żądzą ku nim. I z tych związków rodziły się później olbrzymy i ludzie dużych, wielkich, ogromnych rozmiarów, którzy nazywani byli olbrzymami. A więc widzimy, że te pragnienia przeplatały się. Synowie Boży, cokolwiek jak ktoś rozumie, jak mówię, ale miało to miejsce. I chciałbym dojść do miejsca, już jakby przeskoczyć, aby posłużyć się przykładem, nie mówić o mnie, nie mówić o tobie, nie mówić o kimś, kogo znam, żeby nie obnażać jakoś naszych pragnień. To pomyślmy o historii, którą wszyscy dobrze znamy, a mianowicie Samarytanka. Bo to jest taki piękny przykład, kiedy człowiek, który żyje bez Boga, który żyje bez właściwego źródła, jak bardzo potrafi być nieszczęśliwy z powodu swoich pragnień. Jak bardzo potrafi być nieszczęśliwy z powodu tego, czego pragnie gdzieś od wewnątrz, a mimo prób, usiłowań nie jest w stanie tego zrealizować i być szczęśliwym, być spokojnym, być ukojonym, być owocującym, zielonym, być pełnym dobrego owocu. Kochani, ta niewiasta, jak czytamy, a dosyć pięknie i klarownie jest opisana w Ewangelii świętego Jana, to czytamy i wiemy, że nawet za cenę hańby pośród swoich współrodaków, nawet za cenę odrzucenia, nawet za cenę tego, że była wykluczona niejako ze społeczeństwa, bo musiała po wodę chodzić o porach, kiedy był skwar południa, kiedy nie mogła spotykać się z innymi niewiastami, bo może by coś zdaniem mężów tych niewiast, złego im przekazała. Ona realizowała swoje pragnienia. Ktoś by powiedział, każdy z nas ma takie pragnienia. Może potrzebowała bardzo miłości. I czytamy, że miała 5 mężów. Żaden z nich, nie wiemy, czy z nimi się rozwodziła, czy oni umierali, czy ona była ładna, czy ona była brzydka, że ją odsyłali, jeden drugiemu przekazywał. Później zamieszkała z konkubentem. To jeszcze pogorszyło sytuację, bo stała się kobietą niemalże prawie lekkich obyczajów w oczach swoich współrodaków. I tak z dnia na dzień żyła ze swoimi pragnieniami. Ilu jeszcze myślała? Jak daleko jeszcze? Jak długo jeszcze będę czekała na tą akceptację, żeby u jednego męża wyżalić mu się na ramieniu, wypłakać? Ja taka mala, żeby mnie pocieszył, żeby przyniósł mi kwiatek, żeby się mną zaopiekował, żeby zrobił to, czego oczekuję, no to wewnętrzne takie poczucie spełnienia, aż do momentu, kiedy przyszedł Pan Jezus. Znamy doskonale tą historię i ona jest taka piękna, taka czysta, taka przejrzysta w swojej wymowie. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 13-15 werset. Czytamy tutaj, odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Bo ona mówi, Panie, Ty nie masz nawet czerpaka, a Ty mówisz, że masz do zaoferowania mi jakąś wodę, wodę żywą. A odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Kochani, piękny obraz i chciałoby się powiedzieć, jak to dobrze, że ta niewiasta, ta Samarytanka żyła w czasach, kiedy Jezus, Mesjasz, stanął na jej drodze i wyjaśnił jej istotę tego, czym jest woda żywa, czym jest życie zaspokojone w Bogu, czym jest życie ukryte w Bogu. Od tego momentu nie musiała się już bać, pobiegła do swoich bliskich, pobiegła do swoich sąsiadów. Dzisiaj wiemy, jak wielu Samarytan zapragnęło tej żywej wody jak ona. To nie ona jedna była grzeszna pośród tego narodu, pośród tego ludu. To nie ona jedna miała 5 mężów i konkubenta i takie życie prowadziła. Wielu z nich było targanych może pragnieniem zemsty na narodzie izraelskim, bo z sobą nie utrzymywali kontaktów, bo nienawidzili się z różnych tam względów. Wielu z nich może pałało żądzą bogactwa. Wielu z nich może było trawionych zazdrością. Czymkolwiek do tego stopnia, że kiedy dowiedzieli się, że oto Mesjasza znalazła, że znalazła proroka, który mówi takie rzeczy, który mówi rzeczy ukryte, a który mówi o tym, że on jest zaspokojeniem wszelkiej potrzeby, czytamy, że wielu tam w niego uwierzyło. Pomimo tych różnic kulturowych czy sąsiedzkich jakichś zatargów, przyjęli od Jezusa, od Mesjasza, od Żyda tą dobrą nowinę, że oto jest woda, jest żywa woda, która wytryskuje ku żywotowi wiecznemu. Jak dzisiaj jest. Ta oferta, ta sprawa, ta opcja jest dzisiaj aktualna. I nawet na tym miejscu, gdyby były osoby, a może są, które pragną w swoim życiu czegoś, czego jeszcze nie doświadczyły. Bo w rodzinie można doświadczyć braków, czasami dyskomfortu, czasami odtrącenia, czasami odrzucenia i to pragnienie, o którym mówiłem, jest niezrealizowane. Co dzisiaj powoduje, że młodzi ludzie sięgają po dopalacze? Co sprawuje, co ich pcha w tym kierunku, że biorą najgorsze świństwo, najgorszą truciznę, ryzykując własnym życiem? Albo to, że już nigdy nie będą psychicznie tacy sami, że biorą i są w stanie do tego stopnia się zatracić, odurzyć, by później miesiącami, tygodniami leżeć w szpitalu, jak wielu młodych ludzi nawet w naszym województwie. Czego brakło w ich rodzinach? Jakie pragnienia mieli, żeby, no powiedzą, tak, no żeby mieć odlot? Tylko po co? Co chcieli zobaczyć po tamtej stronie? Co chcieli zobaczyć, że są helikopterami, że są krasnoludkami? Oni po prostu prawdopodobnie nie chcieli być tu i teraz tym, kim są, że musieli spróbować czegoś, co sprawi, że będą inni, że będą akceptowani choćby w tym swoim małym świadku rówieśników. To są rzeczy, które dla nas chrześcijan wydają się jakieś absurdalne, niedorzeczne, a jednak prawdziwe. I dzisiaj ta oferta jest taka aktualna z tego źródła, abyś już nigdy nie musiała pragnąć, aby te pragnienia raz na zawsze zostały zaspokojone. Kochani, Panu Jezusowi ta przenośnia, ten obraz wody żywej, która wytryskuje ku żywotowi, tak bardzo się spodobał. Tak bardzo był trafiony i adekwatny do rzeczywistości duchowej, do tego stopnia, że później w 7 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że kiedy w ostatnim wielkim dniu świdzie dom, stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A mówi to o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Czy trzeba dzisiaj współczesnemu człowiekowi, spragnionemu, który zgubił wszystkie już może liście swojego życia, już od dawna nie owocuje, czy trzeba czegoś więcej, jak przyjść do Jezusa, przyjść do Mesjasza, przyjść do Zbawiciela, aby napić się i aby ten Duch Święty sprawiał, że będzie obfitować. Kochani, jest to naszą też odpowiedzialnością. Jest to naszą też powinnością, żeby kubek z tą wodą żywą przesłania tej Ewangelii zanieść z modlitwą, z oczekiwaniem, może z drżeniem serca, może z jakąś niepewnością czy ludzką obawą, ale przełamawszy to, abyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy na tym świecie tylko po to, jak te dęby zasadzone gdzieś tam u źródeł i możemy powiedzieć: my jesteśmy zasadzeni, korzenie nasze są tu, nie damy rady nigdzie pójść. To jest tylko przenośnie oczywiście bogactwa życia człowieka. Kochani, ale czy tylko człowiek pragnie? Bo do tej pory mówiłem o tym, jakie człowiek może mieć pragnienia, że te pragnienia czasami są wręcz nieboże, wynikają z niskich, grzesznych pobudek, że tylko w obliczu Jezusa te pragnienia mogą stać się naprawdę na wymiar i wzór Boży. Biblia mówi o tym, że Bóg też pragnie. Oczywiście jest to inne pragnienie niż to, o którym mówiłem, ale czytamy wyraźnie, ja tylko 2 wynotowałem, żeby nie przedłużać, miejsca, w których jest bardzo wyraźnie napisane, że Bóg ma też swoje pragnienia, że On pragnie, On chce czegoś. On wyraźnie to artykułuje i wypowiada, bo w psalmie 35, 27 wersecie, kiedy Dawid użala się, kiedy Dawid płacze przed Bogiem, kiedy rozlewa swoje serce, to ten 27 werset mówi: niech radują się i weselą ci, którzy pragną uniewinnienia mojego. On życzy dobrze swoim przyjaciołom. On życzy dobrze tym, którzy jeszcze od niego nie odstąpili, którzy nie knują przeciwko niemu żadnej zdrady ani zasadzki. Mówi: niech radują się, niech weselą się, którzy pragną uniewinnienia mojego, którzy czują tak samo jak ja, że jestem niewinny, że Saul niewinnie mnie ściga, że pomawia mnie o niecne rzeczy, a jestem niewinny. A dalsza część tego wersetu mówi: niech mówią nieustannie: wielki jest Pan, który pragnie, podkreślam słowo pragnie, pokoju sługi swego. Kochani, Bóg wyraźnie mówi, jak bardzo jest zainteresowany pokojem, jak bardzo pragnie pokoju dla swojego sługi, dla swojej służebnicy, dla swojego dziecka, jak bardzo Bóg pragnie pokoju dla naszego miasta, jak bardzo pragnie pokoju dla rodzin chrześcijańskich, jak bardzo pragnie, abyśmy bezpiecznie i spokojnie żyli. Bo dla Dawida takie właśnie było przesłanie, że wielki jest ten Pan, wielki. On pragnie pokoju sługi swego. A więc to są pragnienia Boże, które kieruje ku ludzkości. Jeszcze jeden fragment, który dotyka jakby innej dziedziny, ale on jest zapisany w księdze proroka Malachiasza, a który mówi również o tym, jakie są Boże pragnienia względem ludu, względem rodzin Bożych, które należą do Niego. Księga proroka Malachiasza, 2:14-15. Bo tam jest z kolei opisane zdarzenia, kiedy lud izraelski, kiedy mężczyźni z Izraela przychodzili z ofiarami, przychodzili do świątyni, aby składać Bogu ofiary, aby składać Bogu cześć, ale coś zostawiali za bramą świątyni, ci mężczyźni. A mianowicie w swoich domach zostawiali kobiety, które nie były kobietami z rodu izraelskiego, kobiety obcoplemienne, swoje prawowite i prawdziwe te żony, które poślubiali, którym przyrzekali wierność, już dawno temu zostawili. Ich pragnienia pociągnęły, bo może były ładniejsze, może były szykowniejsze, nie wiem, ale kobiety z obcych plemion. I dlatego Bóg z takim żalem, Bóg z takim wyrzutem właśnie w tej księdze mówi o tym, a wy mówicie dlaczego? Dlaczego? Bo Bóg mówi, ja nie chcę waszych ofiar. Ja nie chcę, żebyście mi takie ofiary przynosili. A oni mówią, Panie, dlaczego? A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Kiedy ja przeczytałem ten fragment, ja myślałem, że tak jak w wielu innych miejscach chodzi o duchową niewierność Izraela, bo bardzo często odnosił Bóg obraz Izraela do niewiernej żony, kiedy odstępowali od niego. Ale w tym przypadku można założyć z pewnością, że chodzi tu o kobiety, chodzi tu o małżonki, chodzi tu o niewiasty izraelskie, które były odprawiane przez swoich mężów. Mieli prawo. Tak sobie myśleli, że mają prawo. Myśleli, że wystarczy list rozwodowy wręczyć swojej żonie młodości, bo oto gdzieś tam pojawiła się obcoplemienna jakaś niewiasta, może bardziej atrakcyjna, może bardziej pociągająca. I te pragnienia tych mężczyzn, jeden tak zrobił, nic się nie stało. Drugi, o, to ja będę miał jeszcze ładniejszą. I w ten sposób chcieli pogodzić bycie dzieckiem Bożym, bycie sługą Izraela z tego typu zachowaniem. Czy nie ten jeden? Temu jednemu przychodzili, dedykowali ofiary. Składali te ofiary i mówili, o, ten jeden jest naszym źródłem. Ten jeden nasze ofiary przyjmuje, ale ten jeden, wielki Bóg, potężny Bóg mówi, nie róbcie tak. Nie róbcie tak, bo wy czynicie nie tak, jak trzeba. Kochani, Bóg pragnie. Bóg pragnie. To jest też Jego pragnienie, bo o tym pragnieniu mówię i dzisiaj. Czy coś się zmieniło? Dzisiaj zmieniły się tylko pewne zasady, bo żyjemy w Nowym Testamencie. Ale czy Bóg nie pragnie, żeby Jego rodziny, żeby rodziny chrześcijańskie, żeby mąż nawrócony, żona nawrócona, żeby mieli dzieci, które będą wychowywać wedle zasad Słowa Bożego, żeby te rodziny kwitły, żeby one były dobrym przykładem dla tych pragnących na zewnątrz. Żeby to wszystko przebiegało tak, jak trzeba. Czy Bóg tego nie pragnie? Z całą pewnością tak. Bóg cieszy się, kiedy żyjemy przykładnie. Bóg cieszy się, kiedy żyjemy w związkach i w wierności. Kiedy, jak mówi Słowo Boże, łoże jest nieskalane. To wszystko jest wielką wartością w oczach Bożych. Ten jeden, pamiętajmy, patrzy na to. I nie może być wymówką, że czas jest inny, że XXI wiek, że tak czy owak. Nie może być innego wytłumaczenia. Może ten świat ma pragnienia, może i wiem, że ma. Ten świat pragnie wolnych związków. Po co ślub? Po co małżeństwo? Ten świat mówi, przecież jeśli my się kochamy, to po co nam ta karta rowerowa? Inni znów mają inne pragnienia. Przecież ja Mogę żyć z mężczyzną, choć jestem mężczyzną. Ja mogę żyć z niewiastą, chociaż jestem niewiastą. A kto nam zabroni dziecko zaadoptować? A kto nam zabroni stworzyć inny model rodziny? Czy poprzez pryzmat zacofania religijnego mamy pozbawiać się przyjemności? Mamy być w jakiś sposób ograniczani? Wielu tak myśli, ale ludu Boży, tak jak mówił pastor jakiś czas temu, to są rzeczy, które nie mogą zachwiać podstawami naszego myślenia, naszego zrozumienia. To są rzeczy, które muszą być gdzieś daleko, tak jak są dla Boga obrzydzeniem, tak my powinniśmy myśleć na sposób Boży. A więc Boży wzorzec to Boży mąż, Boża małżonka i mówi, pragnę, żeby było z tego dużo Bożego potomstwa. Takie oto są Boże pragnienia. Bóg wielki, Bóg potężny. W innych kulturach bogowie tylko pragną poklasku dla siebie, żądają, oczekują, wymuszają. Różnie są różne bóstwa interpretowane, a nasz Bóg, ten wielki, potężny, ma pragnienia wręcz ludzkie. On chce, żeby dzieci Jego żyły przykładnie, On chce, żeby Jego dzieci chodziły w czystości, w niewinności serca. Takiego Boga kocham, takiego Boga kochajmy i starajmy się Mu podobać, bo jesteśmy Bożym potomstwem. Kochani, ale Bóg sam ma pragnienia i uczy nas, uczy swoje dzieci, abyśmy też mieli pragnienia, ale nie takie pragnienia, o których mówiłem, pragnienia już na wzór Boży. Ja tylko tak szybciutko trzy przykłady takich pragnień wymienię, bo to oczywiście bardzo szeroka paleta. W psalmie 42, piękny werset, który zawsze we mnie uśmiech wywołuje i nieraz już o tym mówiłem, kiedy w kopalni po moim nawróceniu ta pieśń, jeden z pierwszych refrenów, które usłyszałem w tym zborze, to brzmiała tak jak jeleń do źródła wody żywej, tak dusza ma do Ciebie chce. I ja darłem się tam w kopalni na dole, kiedy przy przenośniku powietrznym byłem, tam tyle decybeli było, a ja przekrzykiwałem i śpiewałem tak jak jeleń do źródła, a ci gasili lampki moi koledzy i podsłuchiwali mnie z tyłu, a że było głośno wszędzie, więc ja nie słyszałem, kiedy oni tam do mnie podchodzili i potem zawsze, kiedy szliśmy pod szyb, to mówili, Wiesiu, zaśpiewaj nam jelenia, bo oni śmiali się po prostu z tego, a niektórzy mówią, że ja jestem nawet tym jeleniem, ale kochani, to słowo mówi o tym, że tak jak jeleń ma to pragnienie, jak każde zwierzę ma ten przyrodzony instynkt, aby się napić, tak dusza psalmisty, tak dusza dziecka Bożego pragnie Ciebie, Boże. Czytamy tutaj, jak bardzo się Bogu podobają takie pragnienia. Moja dusza pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Gdybyśmy wszyscy mieli takie pragnienia, gdybyśmy wszyscy mieli to pragnienie bycia blisko Boga, bycia blisko Boga żywego, kiedy byśmy mówili, kiedy będzie wreszcie ta niedziela, kiedy będzie ta środa, kiedy będzie inna okoliczność, kiedy się z dziećmi spotkam, kiedy oddam Bogu chwałę, kiedy oddam Bogu cześć. Czy takie pragnienia mogą nie podobać się Bogu? Aż absolutnie. Bóg jest zadowolony. Bóg cieszy się, kiedy Jego dziecko kocha Go całym sercem i pragnie Jego obecności. Ale również mamy pragnienia jako dzieci Boże, które wyrażają się w innych aspektach naszego życia. Bo oto Paweł, apostoł, miał wiele pragnień. Miał wiele pragnień związanych z Bogiem, tych dobrych, tych wspaniałych i wzniosłych. Szkoda, mówię, nie mam czasu, żeby o tym wszystkim mówić, ale jednym z jego takich pragnień, o których pisał i które wyraźnie artykułował, to w jego sercu było to taka boleść, taki niedosyt, takie pragnienie, żeby Izrael, jego bracia, jego ziomkowie, żeby poznali Jezusa jako Mesjasza. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa moja zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. W innym miejscu pisze, że wolałbym być odłączony od Boga, byle tylko bracia moi byli zbawieni. Żeby znaleźli łaskę zrozumienia, że już nie muszą czekać na Mesjasza, że ten Mesjasz przyszedł i objawił się. A więc, kochani, jakie piękne pragnienie. Mówi, bracia, ja pragnę całym swoim sercem. Jest to moją modlitwą, aby Izrael był zbawiony. Czy dzisiaj, na tym miejscu będąc, mamy podobne pragnienia? Czy mamy pragnienia, które zmierzają może nie w kierunku zbawienia Izraela, choć oczywiście, że błogosławimy ten naród? Nic się nie zmieniło. Duch Święty, który wytryskuje jak ta woda żywa z każdego dziecka, na pewno nas kieruje i daje nam pragnienie, abyśmy oglądali zbawienie naszych bliskich, naszych rodzin, naszych dzieci, naszych ojców, naszych matek, naszych sąsiadów, Polaków, całe osiedla. Jeśli my mamy takie pragnienia, jeśli to jest wewnątrz nas, czy Bóg może nie zaspokoić takich pragnień? Czy Bóg nie jest zadowolony, kiedy nasze modlitwy, modlitwy naszego serca zmierzają ku zbawieniu? Dopisz sobie dzisiaj kogoś, kto ci na myśl przychodzi. Czego pragniesz dzisiaj? Czy więcej pieniędzy mieć? Czy lepsze by było, gdyby pragnienie zbawienia kogoś bliskiego było bardziej takie uwypuklone? Kochani, również i apostoł Piotr pisał w swoim liście do współbraci, do ludzi nawróconych z Izraela. I on mówił o tym, że przyjdą czasy, że przyjdzie czas tego dnia pańskiego. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, pisze Piotr, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, jeśli oczekujecie i pragniecie. Ja wybrałem te słowa, w których występuje słowo pragniecie. Jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły się rozpłyną. Fragment, który mówi o tym, że ci, którzy kochają Jezusa, ci, którzy są Jego własnością, ci, którzy są jak drzewa zasadzone nad wodami, z całą pewnością będą oczekiwać dnia, nadejścia Dnia Pańskiego. Pierwszy Kościół żył tymi myślami. Oni żegnali się i witali słowami Maranata. Pan nadchodzi. Dla nich to było żywe, dla nich to było takie normalne. Dla nich to było czymś, tą nadzieją, która mówiła, Pan przyjdzie, Pan już jest niedaleko. Żyjmy porządnie, żyjmy życiem świętym, życiem czystym. Nie zaniedbujmy społeczności sobą, bo Maranata, Pan nadchodzi. I tutaj ostrzeżenie z kolei Piotra mówi, jakimiż wy powinniście być czystymi, świętymi, skoro tak gorąco oczekujecie. Czy ta temperatura, to pragnienie oczekiwania na Dzień Pański w nas jest aż tak wysoko, jak u tamtych braci? Wiecie, ja czasami zastanawiam się, że chyba w moim przypadku nie do końca tak jest. Bo człowiek zawsze będzie miał jakąś wymówkę. Jeszcze tylu ludzi wokół mnie z bliskich jest niezbawionych. Jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze emerytura daleko, jeszcze to i jeszcze tamto. Kochani, gdyby pragnienie było takie gorące, takie prawdziwe, tak jak w tamtym przypadku, to robilibyśmy wszystko, żeby rzeczy wokół nas zmieniały się, bo Pan nadchodzi. Taki człowiek Boży może mieć pragnienia i na tym chciałbym zakończyć, ale zakończyć te ludzkie pragnienia. Bo mógłbym właściwie na 3 cykle wykładowe to rozłożyć, a mianowicie mówić jeden raz o pragnieniach ludzkich, raz mówić o pragnieniach Boga, a raz mówić o pragnieniach Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Ale dzisiaj, pozwólcie, jeszcze jest 10 minut, to już może zakończę, żebyśmy to jakoś klamrą i modlitwą spieli. Kochani, Pan Jezus miał i ma również swoje pragnienia. Pragnienia względem mnie, ciebie, swojego Kościoła. I o tym chciałbym na zakończenie powiedzieć, że nasz Pan, nasz Mesjasz również ma pragnienia. Kochani, jednym z tych pragnień jest to, aby mieć społeczność ze swoimi dziećmi. Aby mieć społeczność ze swoim Kościołem, za który zapłacił tak wielką cenę i tak wielką mękę musiał za to przejść. Możemy otworzyć Ewangelię Łukasza, 22 rozdział i 15 werset i przeczytać sobie, jakie słowa wypowiada Pan Jezus, kiedy była krótko przed wieczerzą, kiedy zasiadł do stołu wraz ze swoimi uczniami, kiedy zasiadł z apostołami i takie oto stwierdzenie, takie wyznanie czyni wobec tych, których już za chwileczkę miał zostawić samych na ziemi w niepewności, może w strachu, trwodze, innych takich ludzkich uczuciach i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Gorąco pragnąłem. Ja myślałem o tym. Ja pragnąłem tego, żeby usiąść z wami, żeby to była wieczerza pożegnalna, żeby tchnąć nadzieję w tych, którzy są zwątpieni, ci, którzy zadają pytania, co się dzieje, żeby zrozumieli, że jest nadzieja, Maranata, Pan przyjdzie. Żeby ci, którzy nie wiedzieli nic na temat odkupienia, bo jeszcze do nich nie docierało i męczeńskiej śmierci, byli uspokojeni. Żeby ci, którzy emocjami targani mówią, który to drań wydał naszego mistrza i pana, bo już wtedy było wiadome, że jeden z nich wyda. Żeby oni nie mieli w swoich sercach nienawiści, gorąco, mówi, pragnąłem z wami spożyć tą wieczerzę paschalną przed moją męką. Kochani, czy dzisiaj, kiedy myślimy o nas, o naszym życiu chrześcijańskim, naszym życiu zborowym, naszym życiu wspólnotowym, które realizujemy, czy to w grupach, czy na spotkaniach, czy innych miejscach, czy pamiętamy o tym, że jesteśmy jednym ciałem? Czy pamiętamy często o tym, że należymy do Jezusa Chrystusa cali i niepodzielnie? Że jednym z największych pragnień, jakie ma Pan Jezus, to być między nami w swoim Duchu Świętym. To być tam, gdzie zgromadza się Jego lud. To być tam, gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w Jego imieniu. To być, aby uzdrowić. To być, aby pocieszyć. To być, aby podnieść na duchu, którzy wątpią. To są pragnienia Pana Jezusa, które kierował do swoich apostołów, do swoich uczniów, ale też jestem przekonany względem Jego żywej społeczności i w Jastrzębiu mają miejsce. Dlatego tym bardziej próbuję się otrzeźwić i zrzucić w siebie jakiekolwiek przyzwyczajenie, jakąkolwiek tradycję, jakiekolwiek naleciałości, bo przez 20 kilka lat, i to jest możliwe w życiu człowieka, który co miesiąc ma wieczerzę, oczywiście robimy to za każdym razem inaczej, bez liturgii, ale chodzi tu o serce, chodzi tu o duszę, chodzi to o moje i twoje, bracie i siostro, nastawienie. Jak bardzo jest to dla nas spotkanie z Jezusem, a jak wiele w tym jest rytuału i już takiego, że tak powiem, przyzwyczajenia. To duchowa, żywa społeczność z Jezusem. To pragnienie Jego, które jest realizowane, aby być ze swoją oblubienicą. Jeżeli jesteśmy tą oblubienicą, pragnijmy tej społeczności zawsze. Kochani, i na koniec coś, co może nie będzie komfortowe. Dla mnie na pewno to nie jest, bo kiedy ja myślałem o tym pragnieniu Pana Jezusa, to wzdrygałem się. To zacząłem myśleć w kierunku poprawy swojego życia. Jeżeli tak będzie w waszym przypadku, to cel został osiągnięty. Przypomnijmy sobie miejsce w Ewangelii Jana opisane. Pragnę. Ale to było miejsce, kiedy Pan Jezus, nawet tak pomyślawszy jak ja, że napiłby się, nie miał możliwości, żeby choćby zwilżyć swoje usta. A potem Jezus, czytamy, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. Jedno słowo, które wypowiedział, brzmiało: pragnę. Oczywiście w sensie fizycznym, kiedy myślimy o tym, jak bardzo był umęczony, jak długą drogę przebył przez tą drogę Via Dolorosa, jak wiele razy upadł pod krzyżem, jak był przywiązany gdzieś tam do tego miejsca kaźni i biczowany, jak słońce prażyło być może jego plecy, jak pocił się i podnosił i wstawał i był pchany i wleczony na miejsce stracenia. Czy można się dziwić, że normalnie po ludzku najzwyczajniej chciało mu się pić? Mało tego, zapisane to było przez proroków, chociażby w psalmie 22, że przyszedł moment i te słowa miały paść. Pragnę. Ale dlaczego prorocy napisali o tym już wcześniej, 700 lat wcześniej? O pragnieniu Pana Jezusa.
że został napojony żółcią i octem. Czy dlatego prorocy przywiązywali wagę, że fizycznie chciał zaspokoić potrzebę napicia się wody? Z pewnością tak. To słowo pragnę jest o wiele szersze, niż się może nam wydaje, bo można sobie przypiąć do tego słowa pragnę wszystko, cokolwiek tylko sobie wyobrazimy, a co dotyczy naszego życia. Kochani, doskonała ofiara, wszystko się wykonało i to słowo pada, ja pragnę. Co robią ci, którzy są blisko? Uczniowie, niewiasty, świadkowie, przerażeni niemi, a inni może rozwrzeszczani, którzy złorzeczyli. Ci, którzy go kochali, bali się podejść, żeby dać mu kubek zimnej wody, może nawet nie mieli za bardzo możliwości. Bali się restrykcji, bali się prześladowań, bali się utożsamienia z sektą Nazarejczyka. Wolali stać z boku, może płakali, może współczuli, ale nic nie byli w stanie zrobić, żeby pragnienie Pana Jezusa było ugaszone. A ci, dla których Pan Jezus był nikim, dla których był przedmiotem drwiny i jakiegoś szyderstwa, no cóż zrobili? Tam gdzieś pojemnik z octem stał. Nie wiem, jaką rolę ten ocet tam pełnił, po co on był tam przyniesiony na tą Golgotę. Może do przykładania do ran, żeby bardziej piekło? No nie wiem, bo ocet raczej nie jest napitkiem, który może ukoić pragnienie człowieka. Może rozcieńczony w jakiejś dużej ilości, ocet jabłkowy, no może tak, ale ten, o którym tu czytamy, był ohydny w smaku. Był bardzo kwaśny, był niedobry. Na gąbkę z hizopu, na patyk z hizopu gąbkę nabito, umoczono i podano Panu Jezusowi, żeby napił się. Czy to było zaspokojenie pragnienia Syna Bożego? To była kpina, to była drwina, to było domęczenie jakby psychiczne. Mógłbym ci dać, ale ci nie dam. Męcz się dalej. Kochani, i dzisiaj mogę powiedzieć tak. My wiemy doskonale, w jakim miejscu jest Pan Jezus. Nie próbujmy tego teologicznie rozgrywać w jakiś sposób, że powiem coś może nie tak czy tak. Wiemy, że Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca, że będzie sądził żywych i umarłych. Że przyjdzie czas i On jest króluje, a Kościół Jego po Jego prawicy. Ale są miejsca, jak chociażby w liście do Hebrajczyków czytamy, że są ludzie, którzy odstępują od Boga, którzy za nic mają Boże prawdy, Boże zasady, którzy odeszli. I czytamy o takich ludziach, że oni ponownie krzyżują Jezusa Chrystusa. A więc każdy grzech, każda zła pożądliwość w przypadku tego świata, wszystko, co można nazwać grzechem, te pragnienia powtórnie krzyżują Pana Jezusa. Powtórnie krzyżują naszego Pana i Zbawiciela, przykładając do Jego ust tą gąbkę z octem, mówią, masz, napij się. Nie chcemy tej ofiary, gardzimy tą ofiarą. Kochani, a Kościół, no cóż, kiedy Duch Święty dzisiaj szepce do mojego i Twojego życia, kochany, ja pragnę, abyś żył życiem czystym. Co robimy? Czy mówimy tak, Panie, zrobię wszystko, aby podobać się Jezusowi? Jeśli tak, podajemy tam naszemu Mesjaszowi kubek z zimną wodą. Jeśli odwracamy się, mówimy nie, to za trudne dla mnie, nabijamy na tą gąbkę ocet i podajemy. Jakkolwiek chcemy to sobie wyobrazić, ja tak sobie to widzę. Jeżeli Duch Święty mówi, głoś moje dziecko Ewangelię, złóż komuś świadectwo. Jeśli to robimy, podajemy kubek czystej, krystalicznej, zimnej wody, Mesjasz mówi, o, ulga, moje dziecko jest posłuszny, jest w tym dobrym miejscu. Jeśli nie, to powiedzmy sobie sami, jak może czuć się Pan Jezus, kiedy Jego Kościół jest nieposłuszny, kiedy mówi z jednej strony pragnę, a te pragnienia odnośnie zbawienia ludzi, czy naszego życia, czy bycia dobrym świadectwem, czy tego, abyśmy się więcej modlili, czy tego, abyśmy więcej z Nim czas spędzali, jeżeli wszystko to biegnie, bo jesteśmy przyzwyczajeni, bo pragnienia tego świata biorą górę nad pragnieniami tego, co Boże, to chcielibyśmy widzieć w swoim życiu ten pojemniczek, ten garnek, to wiaderko z tym octem. Czy czasem na tą gąbkę nie nabieramy tego octu? Ja myślę, że wzdrygam się na samą myśl, że moje życie miałoby nie przynosić Bogu chwały takiej, na jaką On zasługuje. Jeżeli zgadzacie się, bracia, siostry, ze mną, to powstańmy wspólnie na nogi i tak, powstańmy. Tu już jest końcowy czas naszej modlitwy, aby podziękować Bogu za to, że dał nam dobre pragnienia, że jest zaspokojeniem wszystkich naszych wspaniałych, jakichś fajnych pragnień, które mamy, że już nie musimy gonić w poszukiwaniu zaspokojenia potrzeb, że już nie musimy być wyschnięci, ale z drugiej strony miejmy świadomość, nasz Pan, który nas zasadził nad wodami, chce widzieć w nas owoce, chce widzieć w nas zielony liść. Nawet w roku posuchy niech moje życie owocuje. A mój Pan, który pragnie, niech zaspokoi się moim, Twoim życiem, tym, co dobre, tym, co piękne, co błogosławione, owocem ust naszych. Przynieśmy te dary naszemu Bogu, żeby powiedział tak, ja za taki Kościół umierałem. Ja za taki Kościół zapłaciłem najwyższą cenę. Spełnijmy pragnienia Pana Jezusa i pozwólmy Jemu, aby spełnił też nasze. W takiej modlitwie społecznej przyjdźmy przed oblicze Boże. Panie drogi, nasz Zbawicielu, dziękuję Ci za to, że uczyniłeś, Panie, nas kimś więcej niż tylko zwierzętami, które w sposób instynktowny pragną napić się wody, pragną zaspokoić pragnienie. Ale Ty, Panie, stwarzając nas na swój obraz i swoje podobieństwo, na wzór, Panie, Boga, Ty, Panie, dałeś nam pragnienia, które naprawdę mogą być pragnieniami, które zmieniają świat. Pragnienia tego, co dobre, pragnienia tego, co błogosławione, pragnienia, aby uwielbić Ciebie, Panie, wynikają nie z tego, że my sami z siebie jesteśmy dobrzy, bo jak napisane, myśli człowieka są ustawicznie złe. I moje, Panie Jezu, takie myśli byłyby, gdyby nie Twoja łaska, nie Twoje zmiłowanie, nie Twoje pochylenie się nade mną. Ty, Panie, wyrwałeś mnie z suchej ziemi, Panie, bez nadziei, marnego życia i zasadziłeś, Panie, nas, wszystkich na tym miejscu, Panie, wierzę nad źródłami wody płynącej, Panie. Nic nam nie grozi, Panie, kiedy przyjdzie susza. Nic nam nie grozi, kiedy przyjdą doświadczenia. Nic nam nie grozi, kiedy przyjdą lata chude. Panie Jezu, dziękuję Ci z jednej strony za to, że możemy, Panie, pełnić Twoją wolę, ale z drugiej strony pragnę wyznać, że być może są jeszcze miejsca, być może są obszary, być może są dziedziny, że pragnienia serca niekoniecznie muszą spotykać się z Twoją wolą, Panie. Jeżeli tak jest, to badaj serce moje, badaj, Panie, i spraw, żeby stało się to nieistotne, żeby tak jak Twój sługa Paweł inne rzeczy, które Ciebie nie dotyczą, uznawał za śmieci, aby i w naszym życiu priorytety naszych pragnień były dobrze ustawione, Panie. Abyśmy nie pragnęli tego, co świat niesie, co jego mody, co jego przyzwyczajenia. Abyśmy, Panie, mogli w Tobie mieć zaspokojone każde, Panie, nasze pragnienie, oczekiwanie, tęsknotę. Chcę Ciebie chwalić, Panie, swoim życiem. Dopomóż, Panie. Wierzę, że na tym miejscu masz swoje córki, swoich synów, którzy myślą podobnie i pragną podobać się Tobie i chcą się podobać. I wierzę, że są w stanie zrobić więcej, niż nawet myślą o tym. Bo zainspirowani w Duchu Świętym możemy podjąć konkretne kroki, Panie. Nie tylko mówić, nie tylko wzdychać, nie tylko kiwać głową, Panie, ale możemy coś zrobić w tym kierunku. Możemy Ciebie, Panie Jezu, poić wodą, Panie, czystą, świeżą, dobrą, tak jak Ty, Panie, nas, swój Kościół, żywą wodą, Panie, nasycasz na co dzień. Panie Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Tobie, Królu i Zbawicielu. A nas, Panie, na tym miejscu błogosław, Panie, strzeż, prowadź, Panie, abyśmy w następny tydzień, Panie, weszli niezależnie od pogody na zewnątrz, z optymizmem, Panie, i z pełnią wiary. Chwała Tobie, Panie Jezu. Amen. Amen.